Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Izba niższa brazylijskiego parlamentu zaaprobowała umowę konkordatową.
W 7 miastach Francji trwa ewangelizacyjny festiwal Annuncio.
Piekary śląskie obchodzą 350-lecie kultu wizerunku Matki Bożej.
27 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Do Rzymu przybył dziś nowy ambasador Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej, Miguel Humberto Diaz. Amerykański dyplomata oświadczył, że będzie się starał umocnić szczególne relacje, jakie łączą od 25 lat Stany Zjednoczone z Watykanem. Jak czytamy w komunikacie ambasady, kraj ten ściśle współpracuje ze Stolicą Apostolską w wielu dziedzinach, które obie strony uznają za priorytetowe. Chodzi tu m.in. o wolność religijną, dialog międzyreligijny, pokój i bezpieczeństwo, walkę z handlem niewolnikami, ochronę środowiska, prawa człowieka i zdrowie ludzkości. Amerykańska ambasada oświadczyła, że zabiega o jak najszybszą audiencję dla nowego ambasadora u Benedykta XVI.
W godzinach nocnych podczas burzliwego posiedzenia Brazylijskiej Izby Deputowanych została przyjęta umowa pomiędzy Republiką Federacyjną Brazylii i Stolicą Apostolską. Podpisano ją w listopadzie ubiegłego roku w Watykanie. Warto zauważyć, że w samym dokumencie nie występuje nazwa Konkordat. Mowa jest jedynie o umowie pomiędzy Stolicą Apostolską a Brazylią.
Brazylia uważana jest za największy kraj katolicki na świecie, a mimo to nie posiadała konkordatu ze Stolicą Apostolską. Wszelkie kwestie religijne, w tym Kościoła katolickiego, rozwiązywane były w oparciu o dekret pochodzący z 7 stycznia 1890 roku. Ustawa ta powstała rok po obaleniu monarchii, a proklamowaniu Brazylii republiką. Wczorajsze nadzwyczajne posiedzenie upływało w klimacie wielkiej i gorączkowej dyskusji. Zdecydowana większość deputowanych opowiadała się za przyjęciem wspomnianej umowy. Pojawiały się jednak głosy przeciwne, a pochodzące przede wszystkim od deputowanych, będących równocześnie pastorami wspólnot pentekostalnych, które są bardzo wrogo nastawione do Kościoła katolickiego. Podpisana umowa pomiędzy Stolicą Apostolską a Brazylią została przyjęta przez Izbę Deputowanych. Następnym etapem będzie ratyfikacja umowy przez Senat, który aktualnie od wielu już miesięcy przechodzi wielki kryzys przejawiający się w ujawnionej korupcji czy nepotyzmie. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystuszowiec.
Kościół w Portugalii wyraził satysfakcję z zawetowania przez prezydenta Aníbala Cavaco Silvę ustawy o zrównaniu tzw. związków nieformalnych z małżeństwami. Motywem niepodpisania ustawy była obawa przed zrównaniem w prawie dwóch odmiennych rzeczywistości, czyniąc ostatecznie z różnego rodzaju konkubinatów pseudomałżeństwa, przedmałżeństwa czy też drugorzędne małżeństwa. Portugalscy biskupi, wyrażając poparcie dla tej decyzji, zaznaczyli, że nowa ustawa była nieprzygotowana, uchwalona pospiesznie i nie poprzedzono jej należytą debatą. Jeśli chce się regulować prawnie związki nieformalne, nie można zrównywać ich z małżeństwem, a projekt odnośnej ustawy trzeba poddać społecznej dyskusji, stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii, arcybiskup Jorge Ferreira da Costa Ortiga.
Proces przeprowadzono w sposób poważny i profesjonalny, jednak pozostają wątpliwości, gdy chodzi o zebranie dowodów i sam akt oskarżenia względem podejrzanego. W ten sposób jezuici z regionu rosyjskiego skomentowali wyrok, jaki zapadł przedwczoraj w Moskwie w sprawie zabójstwa dwóch członków Towarzystwa Jezusowego. 42-letni ksiądz Wiktor Betancourt, rektor Moskiewskiego Instytutu Świętego Tomasza oraz 47-letni ksiądz Otto Messmer, przełożony regionu, zginęli pod koniec października ubiegłego roku. Oskarżony, 36-letni Michał Orjechow, wcześniej zresztą karany, został uznany winnym śmierci pierwszego z nich, za co otrzymał karę 14 lat kolonii karnej. Dowody co do drugiego zabójstwa sąd uznał za niewystarczające.
Wydarzenia sprzed niemal roku poruszyły niewielką wspólnotę katolicką rosyjskiej stolicy. Odkryciu makabrycznej zbrodni na dwóch duchownych od początku towarzyszyło medialne zamieszanie. Sugerowano m.in. związki jezuitów z moskiewskim półświadkiem. Dziwne też było zachowanie służb śledczych. Podejrzany o dokonanie zbrodni Orjechow początkowo przyznał się do obu zabójstw, których miał dokonać z powodu osobistej nienawiści do ofiar i popijanemu. Później jednak zmienił zeznania, biorąc na siebie jedynie śmierć księdza Betancura, którego miał zabić z powodu wzburzenia rzekomym molestowaniem seksualnym ze strony ofiary.
Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Kurię Generalną Zakonu, jezuici wyrażają rozczarowanie orzeczeniem sądu. Wskazuje się, że nie została wymierzona sprawiedliwość w kwestii zabójstwa księdza Mesmera. Towarzystwo Jezusowe rozważa możliwości dalszego postępowania w celu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Końcówka lata to ostatnia okazja do przeprowadzenia wakacyjnej akcji ewangelizacyjnej. Festiwal o nazwie Annuncio odbywa się właśnie w 7 miastach Francji.
Podczas 10 dni festiwalu młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat prowadzą ewangelizację na ulicach i zapraszają przechodniów na festiwalowe imprezy. Festiwal Annuncio odbywa się już po raz drugi. Jego pomysłodawcą jest osoba świecka, architekt Raphael Cornu-Tenard. W ubiegłym roku zmobilizował on 50 osób w 4 miastach Francji. W tym roku Annuncio odbywa się m.in. pod patronatem kardynała Filipa Barbarena, arcybiskupa Lyonu. W organizację festiwalu włączyły się także liczne wspólnoty, głównie te, których charyzmatem jest właśnie ewangelizacja, jak wspólnota Emanuel czy misjonarze miłosierdzia. Annuncio to nie tylko ewangelizacja na ulicy, ale również liczne imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, spektakle uliczne. Festiwal zakończy się jutro w Paryżu koncertem rockowym pod Bazyliką Sacré-Cœur na Montmartre. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
5 katolickich księży i 177 hinduistycznych duchownych zostało zwolnionych z kontrolowanych przez wojsko obozów dla uchodźców w Sri Lance. Uwolnienie przetrzymywanych stało się możliwe dzięki interwencji arcybiskupa Colombo Malcolma Ranjita, który rozmawiał w tej sprawie bezpośrednio z prezydentem kraju Mahindą Rajapaksą. Kościół zobowiązał się do udzielenia pomocy uwolnionym wraz z rodzinami hinduistom. Polegać ona będzie m.in. na znalezieniu dla nich domów, natomiast zwolnieni księża wrócą do diecezji, w których wcześniej pracowali.
W sumie wolność odzyskały 573 osoby. Jest to jednak niewiele w porównaniu z liczbą wszystkich przetrzymywanych w obozach dla uchodźców. Szacuje się, że w urągających człowieczeństwu warunkach przetrzymywanych jest około 300 tysięcy Tamilów. O ich natychmiastowe uwolnienie zaapelowała do rządu Sri Lanki m.in. Australijska Komisja Sprawiedliwości i Pokoju. Wcześniej z podobnymi apelami występowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, Kościół Katolicki i organizacje humanitarne niosące pomoc cierpiącej ludności Sri Lanki. Apele te przeważnie pozostały bez echa. Obozy powstały po zakończeniu wieloletniego konfliktu między tamilskimi tygrysami a siłami rządowymi. Na ich teren, poza wojskami rządowymi, nikt nie ma wstępu.
W Zimbabwe przebywa delegacja amerykańskiego episkopatu. Dwóm biskupom, Johnowi Ricardowi i Johnowi Westerowi, towarzyszą pracownicy Biura Episkopatu USA do spraw pomocy migrantom i uchodźcom. Amerykański kościół zaangażował się bowiem w pomoc tamtejszym przesiedleńcom, a także w walkę z handlem niewolnikami. Jutro delegacja uda się do RPA. Dołączy tam do niej kardynał Theodore McCarrick, były arcybiskup Waszyngtonu. Przez ponad tydzień amerykańscy hierarchowie będą wizytować różne dzieła duszpasterskie i charytatywne finansowane przez katolików z USA. Dzięki pomocy zza oceanu Kościół katolicki w RPA może m.in. odgrywać wiodącą rolę w walce z epidemią AIDS.
Kościelna pomoc dla Czarnego Lądu napływa z dwóch źródeł. Za pośrednictwem Catholic Relief Services, organizacji będącej amerykańskim odpowiednikiem Caritas, oraz z ustanowionego przed 4 laty Funduszu Duszpasterskiej Solidarności dla Kościoła w Afryce. Ten ostatni jest zasilany ze zbiórek we wszystkich amerykańskich diecezjach. Od 2005 roku zgromadzono na nim ponad 7 milionów dolarów. Zostały one przeznaczone na katolicką oświatę, katechizację, szkolenia świeckich liderów, a także formację seminarzystów i zakonników. Jak widzieliśmy podczas niedawnej podróży Benedykta XVI do Kamerunu i Angolii, Kościół w Afryce nie tylko szybko się rozwija, ale jest również bardzo dynamiczny i bogaty w powołania. Stoi on owszem przed wieloma wyzwaniami i dlatego katolicy w Stanach Zjednoczonych wielkodusznie odpowiadają na prośby o pomoc, które kierują do nich afrykańscy biskupi, powiedział uczestniczący w podróży do Zimbabwe i RPA Patrick Markey, odpowiedzialny w amerykańskim episkopacie za ogólnokrajowe zbiórki.
Od 350 lat trwa kult Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Co roku pielgrzymują tu tysiące pątników, szczególnie podczas stanowych pielgrzymek męskich w maju i kobiet w sierpniu. Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę podsumowującą dotychczasowy czas łask i pielgrzymek. Relacja Barbary Hobzdy.
Ta wystawa ma ukazać jak to, co było na początku, czyli wielki eksodus ludzi ze Śląska, z Moraw, z Czech do Matki Bożej Piekarskiej, w bardzo krótkim czasie przerodził się w kult i wielką sławę Matki Bożej.
I my czcimy nie obraz, my czcimy po prostu Matkę Bożą.
Mówi Bernadeta Kmieć, przewodnik piekarski.
Jak skwitował to superior jezuicki, ojciec Bellman, ni pędzel tu mocen, ni farby, ni płótna, ni ludzka ręka, jeno Duch Święty, który sobie to miejsce obrał i ten lud upodobał.
Poszczególne wizerunki ukazują nam
kustor sanktuarium. Ksiądz Władysław Nieszporek.
Zmieniający się obraz Matki Bożej, ale pozostający w swojej mocy to, co my nazywamy właśnie wielką ingerencją Matki Bożej i jej cudowności.
Z tym kultem wiąże się wizerunek Matki Bożej i to wszystko, co kultowi towarzyszy, czyli modlitwa, wota, znaki, które mówią nam o wielkiej pobożności.
Jedna z pań tutaj właśnie przybyła, która 17 lat temu ofiarowała Matce Bożej Piekarskiej te czarne korale i rozpoznała i nawet się rozpłakała, mówi, nie spodziewała się tego, że swoje korale zobaczyć tutaj na wystawie.
I oczywiście też pamiątki po wielkich ludziach, którzy zostawili tutaj swój ślad. Niewątpliwie uwagę przykuwa różaniec Jana Pawła II, stuła Jana Pawła i słynny kielich króla Jana III Sobieskiego.
Wystawa z okazji 350-lecia piekarskiego sanktuarium będzie otwarta do końca roku.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
We Wrocławiu na papieskim wydziale teologicznym rozpoczęły się 39. Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Hasłem spotkań skierowanych zarówno do duchownych, jak i świeckich są słowa Misterium Miłości. Podczas wykładów, dyskusji i konwersatoriów będą poruszane m.in. tematy związane z in vitro i homofobią, ale nie tylko, mówi ksiądz profesor Waldemar Irek, rektor papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu.
Te tematy są obecne na Dniach Duszpasterskich, ponieważ tym aktualnie żyje społeczeństwo, ale, co jest dla nas najważniejsze, one nie mogą zdominować naszych obrad. My chcemy przede wszystkim osadzić, najpierw pokazać miłość w kontekście kulturowym, w kontekście biblijnym.
39. Wrocławskie Dni Duszpasterskie potrwają do najbliższej soboty. Żadne polskie szkoły za granicą nie będą jednak likwidowane, powiedział Kaj wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski. Zaniepokojenie pogłoskami o zamykaniu szkół polonijnych wyraził w liście do Polaków za granicą arcybiskup Zygmunt Zimowski, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nigdy nie miało planów związanych z jakąś akcją dotyczącą likwidacji szkół. Wręcz przeciwnie. Od półtora roku zwracamy uwagę na niedostateczne wsparcie polskich szkół poza granicami kraju przez Rzeczpospolitą, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przede wszystkim tych szkół, które są tworzone przez Stowarzyszenie Rodziców czy przez parafie. W chwili obecnej te szkoły, które działały przy parafiach, nie otrzymują praktycznie żadnej pomocy. Chcemy to zmienić.
Znaczna większość polskich szkół za granicą to szkoły tworzone i prowadzone przez Stowarzyszenia Rodziców lub parafie. Tylko do tych placówek uczęszcza ponad 90 tysięcy dzieci.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.